ten odcinek sponsorowany jest przez Nozbe Teams, czyli zarządzanie zadaniami i współpraca dla wszystkich. Skorzystaj z darmowej wersji do 5 projektów lub członków zespołu, aplikacji na urządzenia mobilne, tablety i w przeglądarce i ogarnij chaos komunikacyjny w zespole. Zmniejsz liczbę maili i czatów, poprowadź lepsze spotkania dzięki komunikacji asynchronicznej. Nozbe Teams. Link do wyjątkowej oferty w opisie naszego odcinka. Dziękujemy.
To się
u mnie też rekord.
Dzień dobry, witamy w czerwcu, Dzień Dziecka, my mamy partnera odcinka i nawet miesiąca.
To prawda. Cześć,
Zgadza się.
Witajcie wszyscy serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu. No to jest czerwiec. Pierwszy dzień czerwca jest ważnym dniem z wielu powodów. Po pierwsze, to jest najlepszy moment na dobrze wiecie sami co, czyli narzucenie mi pieniędzmi w Jesus Podcast, a teraz sytuacja na Patreonie odrobinę się zmieniła, więc jak jesteście ciekawi, w sensie, to teraz zrobię spoiler, jeśli jesteście naszymi patronami, to prawdopodobnie jak nic nie zrobicie, to będziecie mieli najlepszą ofertę, bo podnieśliśmy delikatnie, właściwie bardzo delikatnie ceny naszego Patreona.
Tak. I to jest właśnie
bardzo ciekawe.
Ja tylko powiem, że to jest bardzo nieintuicyjne, bo zwykle najlepsze oferty, na przykład u operatorów komórkowych, są dla nowych klientów.
Tak.
Tak. A tu
to
nie.
Ja uważam za kompletny bezsens.
Bo nie opłaca być z kimś długo, a teraz wszystkie osoby, które korzystają... Słuchajcie, ważna informacja jest taka, że jeśli jesteście naszymi patronami w tym momencie i macie swoją ofertę, to... Zostając z nami, będziecie cały czas tą ofertę mieli. Jeśli zrezygnujecie jakiegoś miesiąca i będziecie chcieli wrócić, to musicie wybrać jedną z nowych ofert. Teraz uwaga, bo to jest gwiazdeczka. Jeśli coś się zesra i będziecie chcieli na swoją ofertę wrócić i napiszecie do mnie, że ej, nie pobrało mi pieniędzy z jakiegoś dziwnego powodu i tak dalej, to jakby ja to już z paru osobom zrobiłem takie sytuacje, bo widziałem, że to jakby, wiesz. Ale to generalnie tak nie ma. Generalnie tak nie ma.
No to fajny disclaimer. Ale nie, faktycznie pojawiły się tylko dwa progi, bo tak stwierdziliśmy, że w sumie ten jeden próg jest
mało
trochę taki
wartości.
Bez sensu. Tak. I więc progi są albo $3, za którego po prostu macie, po prostu tylko i aż mamy dostęp do After Darków, czyli tych około 30-minutowych odcinków ukazujących się tuż po nagrywanych, tuż
równolegle
po głównym odcinku.
Równolegle ukazujących się. W wersji $6 na miesiąc dostajecie do tego oczywiście rangę na forum, dostęp do tego patreonowego forum. Mhm. Dostajecie także i wtedy to jest jakby dla wszystkich.
No dostęp do
After
Darku
też. Oczywiście też. I kiedy będziemy robić dropa, to wszystkie osoby, które są naszymi patronami w danym momencie, które będą na tym progu i oczywiście na tych starych progach, które tą nagrodę dawały też, jakby tu się też nic nie zmienia, wszystkie legacy i oferty zostają, to dostajecie darmową dostawę w naszych sklepikach, a i być może czasami jakiś tam kupon się pojawi inny niż darmowa dostawa.
Tak jest. Także zachęcamy wszystkich patronów do utrzymania swojej subskrypcji, a wszystkich nowych zainteresowanych patronatem do tego, żeby dołączyć, bo jak widzicie
sami dobrze,
ceny w dół
nie idą. Ja myślę, że będzie tylko gorzej. Nie? Że warto, im
trzeba
szybciej
łapać.
Przychodzicie, tym lepiej macie.
Oczywiście.
Dobrze, a tak
oczywiście.
Na poważnie to chciałem jeszcze o paru rzeczach powiedzieć. W sensie mamy pierwszy dzień czerwca, to jest Dzień Wagarowicza, z tego co pamiętam chyba.
Nie, to pierwszy dzień
wiosny blisko,
jest
więc ja widać, jak byłem dobrym wagrowiczem. Dobra, to jest informacja, której jednak nie mówię. To druga informacja jest taka, że jest Dzień Dziecka, kupcie sobie coś fajnego. I to jest jakby informacja od nas. Jesteśmy niestety najgorszym miejscem odnośnie oszczędzania pieniędzy. Sprawdź, dlaczego Szafrański nas nienawidzi. Ale z drugiej strony my wtedy możemy powiedzieć w takiej właśnie, że no, kupcie sobie coś faktycznie ładnego. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, może czas na ten prezent, który tak długo odkładaliście.
Ale... Można Michał też nigdy nie mówił, żeby sobie nie kupować fajnych rzeczy.
To prawda, akurat
rzeczy,
to prawda. Tak. Michał nigdy nie powiedział niczego, co było wbrew temu, co robimy w podcaście. No, chociaż niektórzy tak. A i dzisiaj z racji tego, że jest dzień... I z racji tego, że dzisiaj jest Dzień Dziecka, to chłopaki jeszcze nie wiedzą, ale pozwalają mi w tym momencie mówić dzisiaj o dwóch tematach, o których normalnie mam zakaz wypowiadania się.
A mogą być na końcu te tematy, żebyś, że ten... Bo ja na przykład mnie bardziej ciekawi wrażenia Wojta po Macu. niż twój klient.
Andrzej, na ziemię, od razu.
Poczekaj, bo Andrzej, musisz zrozumieć jedno. W sensie, pamiętaj, że jeśli zrobimy Wojta temat na końcu i nie zrobimy na przykład jeszcze tych rozdziałów, to będzie trzeba przesłać cały odcinek. A jak...
Nie, też nie lubię tak oszukiwać widzów naszych.
Nie, ale ja bardzo szybko chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Andrzej. No w sensie obie tematy chcę zrobić, ale szybko bardzo. Nie, słuchajcie, chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Okazuje się, że 10 czerwca wyjdzie klient, zetknęliście, klient pocztowy, który nazywa się Big Mail, który będzie kosztował 35 zł miesięcznie i on implementuje w sobie, w tym interfejsie, wszystkie te rzeczy, które miał Hey, tylko można używać jakiegokolwiek serwisu.
A w tym progu za 35 zł też jest śmieszna lista klientów? Czy
właściwie to na niższym progu, bo trzeba zapłacić na roczną i wtedy jest śmieszna lista klientów. Rozumiem. To jest pierwsza informacja, Big Mail, to tylko chciałem powiedzieć Big Mail. A druga, w sensie myślę, że będzie fajny, tylko że jakby będzie kosztować 35 zł miesięcznie, więc myślę, że to jest deal breaker dla wielu osób, szczególnie kiedy się płaci za maila też na przykład, nie? Dobra, a druga rzecz...
A ja to chyba widziałem gdzieś, w sensie tak, gdzieś mi się przewinęło.
Tak,
no.
bo to w makowym świadku wyszło dużym echem mimo wszystko, bo to jest w ogóle klient, który naprawdę podobno ma być spoko. A druga rzecz jest...
To pierwsze przeprosiny za nami już, przepraszamy za maila.
Przeprosiny oczywiście, a druga jest taka. Chciałbym to powiedzieć tylko coś, co powiedziałem, napisałem dzisiaj Andrzejowi, ale chciałbym to powiedzieć słowami na głos, ponieważ chciałbym powiedzieć, że Dolby Atmos w ogóle, to jest taka ciekawostka, i Dolby tam coś tam do telewizowania, Vision. Dobrze, będą w ogóle ekskluzywem przez 2 lata na Xboxie.
Bo teraz cały czas dalej, są
tak,
też,
cały
nie?
czas są, tak? PlayStation jakby tego nie będzie miało i ja chciałem powiedzieć tak, że ja faktycznie mam podłączony zestaw z Dolby Atmos firmy, ja znowu powiem od tyłu, bo mimo wszystko dzień dziecka, ale nie chciałbym, żeby nam, jakby za tydzień, żebym już nie był w tym podcaście, więc ja powiem od tyłu nazwę. Mhm. Sonos, nazwę od tyłu, musi sobie odwrócić. To ja mam Dolby Atmos i chciałbym powiedzieć, że ja nie wiem do końca, w które gry te Dolby Atmos wspierają, bo te informacje ja nie widzę, albo ja ci nie widzę, to znaczy, że może...
Jest pod stroną, to ci wyślę i może wrzucimy Dobrze, do odcinka.
Bo chciałem powiedzieć tylko, że nawet jeśli to nie jest Dolby Atmos, to na tym Sonosie, znowu od tyłu powiedziałem, to Mass Effect Legendary Edition brzmi najlepiej ze wszystkich gier, które grałem kiedykolwiek w historii, kropka.
Zaraz zobaczmy,
to
czy
jest niesamowite, jak to po prostu brzmi. Tak, autentycznie to jest nienormalne, jak to brzmi. Bo to, co jest w Dolby Atmos takiego crazy, to jest to, że właściwie czujesz, że dźwięk przychodzi z każdej strony, w tym z góry, no nie? Tym, jak gram w Mass Effect faktycznie, no i znowu, pytanie na ile to jest, w sensie na ile to jest po prostu, że to jest udźwiękowane 5.1 czy coś takiego, a na ile to jest Dolby Atmos, ale Boże świętuszki, najkochańszy, przecież to jest wspaniałe. Ta gra, ta gra wygląda, no tak sobie, w sensie dostała remaster, ale wygląda generalnie tak sobie, w sensie jest okej, jest ładna, można to przejść, ale mój Boże, w sensie Andrzej, to ja, żebyś zrozumiał jakby ten, ja mam podobne ciarki, jak graliśmy w Halo i usłyszałem po raz pierwszy te motywy muzyczne z Halo, nie? To dokładnie te same ciarki mam przy tym, jak gram teraz w Mass Effecta po prostu, bo gram na sandbarze.
Okay. To ci powiem, że Atmosa nie obsługuje Mass Effect, czyli po prostu 5-1. To jest efekt tak. tego, że ta gra jest po prostu dobrze udźwiękowiona.
To jest wspaniale takiej opcji. Aha, widzę, że... Aha, dobra. To chciałem powiedzieć, że widzę, że wpisałem Dolby Atmos Xbox i widzę, że Forza Horizon 4 jest jako gra, która to faktycznie jakby też się czuje, bo odeszła w intro, jak odpaliłem Forza Horizon 4 na tych, to ja myślę, że sąsiedzi równie dobrze się bawili.
Odesza, udesza.
Tak.
W Call of Duty zobacz, jak będzie ci szczelał cały dom.
A jest w ogóle The Division 2 też ma?
Granie w strzelanki nie na słuchawkach,
no to
naprawdę.
No to prawda, to prawda. No ciężko. No widzę, widzę,
właśnie ciekawi mnie, jak to brzmi.
To, co widzę, że ma Dolby, to widzę, że ma Cold War, tak? Ważone ma. Grounded ma. Cyberpunk ma. To może być interesujące.
Resident Evil też ma, więc polecam.
Nie, no nie ma szans. Ale Cyberpunka jakby jak najbardziej. Myślę, że to może być spoko. A w ogóle, no tak, no wireless to faktycznie też brzmiało dobrze na słuchawkach, ale na głośnikach to jednak w ogóle są inne czary. Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, za rok opowiem wam o tym, jak się z tego Big Maila korzystało oraz jeśli wydam jakieś aktualizacje do systemu Sonos, to ja za rok wam o nich opowiem na kolejny Dzień Dziecka.
Okej. Dziękujemy.
Korespondentowi.
Dziękujemy za ten reportaż.
Tak, dziękujemy bardzo. No to fajnie, fajnie. A ja się zastanawiam, czy moje słuchawki to obsługują ten Atmos, czy nie obsługują, bo ja już nie wiem.
One symulują go, wiesz. To nie jest coś takiego, że słuchawki, ja przynajmniej tak to rozumiem, że niby masz ten Dolby Atmos for headphones, ale no w konstrukcji samych słuchawek nie da się osiągnąć tego pełnego
efektu. No, ale wireless headset...
Ja
patrzę na tą oficjalną stronę i tutaj, jeżeli chodzi o słuchawki, to tutaj moich słuchawek nie ma, ale są te Xboxowe i teraz nie wiem to.
Ale twoje słuchawki...
Czy moje słuchawki są lepsze, bo mają... Bo ja to wiem, że to mam i mam to też włączone. Czy to jest lepsze niż to, jak wy macie dźwięk? Czy ja mogę się poczuć lepszy jako człowiek, czy nie? Bo jakby to jest...
Myślę, że nie. Znaczy, bo moim zdaniem
Wszystkich słuchawek, które wrzucili.
Czy to jest udawane?
Możliwe, że... Znaczy, bo są te SteelSeriesy, które obsługują faktycznie Atmosa albo mają te DTS-y, ale to bardziej mają licencję jakby wbudowaną w siebie. Moim zdaniem z tego, co ja... Ale znowu tak trochę tutaj mówię z zastrzeżeniem, bo mam poczucie ograniczenia, jeśli chodzi o stronę czysto techniczną, ale z tego, co ja się orientowałem, to w słuchawkach jest to po prostu symulacja i to jest taki efekt software'owy niż jakiś taki full efekt sprzętowy, ale jakoś nie czuję się w tym 100% pewny, więc chętnie bym to po prostu zweryfikował i zrobił erratę ewentualną w przyszłym odcinku.
Też bardziej się zastanawiam, czym się różnią teraz tak naprawdę moje słuchawki od tych Xboxowych, nie? No bo moje są design for Xbox i niby właśnie obsługują ten Atmos, ale nie ma ich na oficjalnej stronie Dolby, więc teraz się zastanawiam, czy to one działają, czy nie działają i o co tu chodzi.
No masz licencję na Atmos, więc działa. A tutaj na stronie SteelSeries masz pytanie. Troubleshooting. Which headset supports Dolby Atmos? All of our headsets will accept Dolby Atmos. Tylko musisz wykupić licencję na nie.
No okej, okay, no to kupiłem oczywiście. No dobrze, czyli to może jest tak, że po prostu...
Czy orzech jest cały czas gorszy?
No to wspaniale, to tylko o to mi chodziło tak naprawdę.
Fajnie, chłopaki, fajnie, nie? Fajnie. Fajnie, naprawdę. To, że wam chodzi tylko o to, żebym ja był gorszy, nie?
Nie, żebyśmy my mieli lepiej.
A okej, okay, dobra, bardzo fajne, bo bardzo mi się podoba ten tweet, dobrze. Okej, okay, akceptuję to.
No i doskonale. Dobrze, ja mam...
Czy ja mógłbym krótki temat na dzień dobry? Bardzo króciutki.
No to proszę.
Bo ja mam takie poczucie, że tym bardziej jeszcze w tym odcinku będziemy mieli tą równowagę, bo zapowiadane recenzje i pierwsze wrażenia z Maca, z iMaca z M1 nadciągają. Więc ja miałem wrażenie, że trochę u nas brakuje perspektywy tego drugiego obozu, tego androidowego obozu.
Mhm,
zresztą to też mnie śmieszyło, bo oglądałem wywiad Orzecha z Wojtem z Nocprądu, gdzie Orzech powiedział, że nosi raz Androida, raz iPhone'a, że iPhone jest fajny, ale Pixel zawsze
no
serduszku.
Ale w sensie Pixel dalej robi lepsze zdjęcia niestety niż iPhone, jakby that's a fact. Nie
no, rozumiem. No tak, tak, tak. Tylko, że ja za każdym razem o Androidzie nawet mam takie poczucie, że kurczę, fajnie by było mieć chociaż jednego Androida, że nie wiem, jak będzie update do nowej wersji systemu, żeby cośkolwiek móc o nim powiedzieć, tak z używania, jak nie wiem, recenzujemy iPhone'owe czy Mac'owe rzeczy. Ale jak ja sobie pomyślę, ile ja czasu spędzam, jak cokolwiek mnie mój tata poprosi, żeby mu zmienić w ustawieniach swojego Huawei'a, to wtedy sobie przypominam, że moje poświęcenie nie jest warte tego, żebyśmy mogli wspomnieć o praktycznej stronie używania Androida. No po prostu ten system operacyjny jest dla mnie tak mało intuicyjny, że nie, ale z takich pozytywnych wniosków i lekcji, to tutaj jest news ze strony Xiaomi, które lubi się zresztą ścigać na takie
Xiaomi
rzeczy.
Xiaomi lepsze, wiadomo.
Xiaomi lepsze, tak, i powiedzieli, że z modyfikowaną wersją Mi 11 Pro udało im się na 200-watowej hyperładowarce naładować telefon od 0 do 100 w 8 minut na kablu. i w 15 minut na 120-watowej w wersji...
Bezprzewodowej pewnie.
Bezprzewodowej, wow. Tak.
To jest nienormalne.
Ja, co prawda są to prototypowe rzeczy, nie? To nie jest takie coś jak podłączacie telefon i jeszcze to się nie dzieje. W zeszłorocznym Mi 10 Ultra na 120-watowej ładowarce to zajmuje 23 minuty.
No ale to i tak jest nieźle, no.
No. No, tylko że ta bateria też jest większa, ma 4500 mAh, tak? I teraz pytanie do was, bo to jest taki news i oni się chwalą, że to jest rekord na razie, rekord świata i nawet mogę zalinkować ich twitterowe pokazanie, jak tutaj chwalili się tym na testach i puścili te, faktycznie te 8 minut na przyspieszeniu. Tylko ja się nad tym zastanawiam, bo kurczę, jeśli brakuje wam kiedykolwiek baterii w telefonie, to czy nie brakuje wam poza domem?
To prawda, ale z drugiej
poza
strony
dostępem
jakbym mógł,
do takiej super ładowarki.
Ja ci powiem, tak, ale z drugiej strony, gdybym miał taką ładowarkę, która wiem, że naładuje mi cały telefon do pełna w 8 minut, to ja bym po prostu włożył ją sobie do torby. Nawet w domu bym z niej nie korzystał. Włożył ją do torby i to była jedyna ładowarka, jaką noszę. I na zasadzie jakbym był gdzieś, znaczy wiesz, jakby są takie sytuacje, widziałem takie sytuacje, gdzie w barach na przykład ktoś zostawiał telefon, dawał telefon tam kelnerowi i mówi, ej, sobie podłoduj mi telefon, nie, tam wiesz, kładzie za bar i te dewo się ładuje, no nie? Tylko, że co, pół godziny, godzinę to jest maks, ile jesteś w stanie tam wystawić telefon, no, ale... A teraz wyobraź sobie taką sytuację, że dajesz komuś to i mówisz, no to za 10 minut wrócę, będzie do pełna, nie?
Właśnie on w 3 minuty na tym teście i na tym prototypie w 3 minuty naładował baterię do 50%.
To ty nie zdążysz drinka zamówić.
2000, no. 2000 mAh, a w 11 sekund z tego co widzę, załadował ją w 10%. W 44 sekundach.
To jest zabawne, bo ja dzisiaj kupiłem powerbank nowy. Ja wiem, że jakby to jest taka rzecz, którą się kupuje raz na 300 lat, ale faktycznie zdaję sobie sprawę z tego, że mam tylko jeden powerbank, ja go pokażę na wideo chłopakom, oni opowiedzą, co to jest, bo ale jest, wiem, że jest jedna osoba, która będzie wiedziała, co to jest za powerbank.
No Boże, pewnie pokażę powerbank, który dostaliśmy kiedyś w Barcelonie, oczywiście od Samsunga, bo byliśmy na premierze, byliśmy kilka razy i o ile dobrze pamiętam, to był...
S7 chyba.
Szóstka.
S7, tak?
Galaxy. Jak S6, to jest na YouTubie. Jest taka,
nie, nie, to S7, to S7, bo S6 byliśmy, nie byliśmy chyba, nie, byliśmy, nie wiem, no nieważne, w każdym razie S...
Rzucaliście jakimś telefonem byliśmy,
tak,
na
już, ale to już byliśmy właśnie chyba drugi raz, czekaj, no w każdym PM. Razie, no to jest okay. Powerbank, z którego ja korzystam od, w takiej opcji z 6 lat.
No.
I teraz on już prawdopodobnie ma baterię, która nie trzyma tak dobrze. Nie wiem, bo jakby on dalej spełnia u mnie tą rolę faktycznie, że ja jak wychodzę z domu, to po prostu wrzucam sobie ten powerbank do kieszeni albo do torby bardziej, bo to jest ciężkie mimo wszystko. No i mam jakby prąd faktycznie na tyle, żeby naładować sobie na spokojnie telefon, jakby na przykład jak będę spał poza domem, to nie szukam kontaktu, tylko po prostu podaduję sobie tym powerbankiem i gotowe. I dzisiaj kupiłem właśnie nowy powerbank, bo zdałem sobie sprawę z tego, że jak ja kupię dobry powerbank dzisiaj, to ja będę mógł ładować z niego MacBooka. I właśnie dlatego dzisiaj widziałem na forumach, ktoś rzucił linka do powerbanka 20 000 mAh za tam niecałe 100 zł, który ma 45 W Power Delivery, no nie? I ja mówię, no dobra, no to ja ładowarka makowska twoja ma, Andrzejku, 30. Tak, 30, więc mówię, no dobra, no to ja to biorę, bo po raz pierwszy miałem urządzenie, w którym mogę naładować telefon, iPada i komputer.
Ja bym się troszkę bał podłączać do ładowarki takiej za stówkę.
To już nie te momenty, to jest... żeby to był taki duży problem. W sensie, a i to nie jest no-name. Bo to jest też istotne. W sensie to jest jakby od noga chyba Baseusa czy czegoś innego takiego. Więc, a oni jakby robią dobre ładowarki, robią dobre kable i robią dobre te. No, od Baseusa mam na przykład kosteczkę, taką jak do ładowania iPhone'a, wiecie, jak dają, znaczy kiedyś dawali. Właściwie tak jak dodawać do iPada. Bo ona jest dokładnie tego samego rozmiaru. Z tą różnicą, że to jest 60 W, nie? W sensie jakby mogę naładować MacBooka Pro. I to tego z poprzedniej generacji, tą ładowarką, taką małą kosteczką tylko. Więc to, że tutaj 45 W, bardzo fajnie. Ta oferta chyba jeszcze jest, a w ogóle ona chyba nie wygląda na taką promocję, tylko na po prostu coś stałego, więc jakby będzie link w opisie odcinka, to sobie będziecie mogli kupić.
Dobra, To ja już Xiaomi tutaj powiedzmy, że Androida na najbliższe pół roku.
O, ale znalazłem tą kosteczkę, co mogę chłopakom pokazać. To jest ta kosteczka i ona ładuje 65.
W sensie ona nie... Orzech pokazuje teraz kosteczkę, o której przed chwilą opowiadał, że jest kosteczką.
Tak, i ona jest malutka, prawda? Mhm.
Jest rozmiaru faktycznie jest, iPadowej ładowarki.
Tak, jest trochę cieńsza, ale jest dłuższa odrobinę. Cieńsza jest tu, ale jest dłuższa odrobinę tu. No, to taka ciekawostka. I to jest USB-C oczywiście.
Fajnie.
No i pięknie, ale to czy powiesz szybkie ładowanie? W sumie sprzęty z Androidem zwykle były z przodu, jeżeli o to chodzi.
Tak, to prawda.
I Apple tam niby dobiegało. Właściwie mam wrażenie, że Apple troszeczkę w inny sposób podchodzi do kwestii ładowania telefonu i bardziej szczególnie po tej aferze z iPhone'em 6 i 6S, kiedy te baterie nie wytrzymywały takiego dużego natężenia szybkiego i po prostu się wyłączały, mimo tego, że telefon twierdził, że ma nadal 20%, to nagle się wyłączał, bo bateria była już zmęczona bardzo. I myślę, że po tej akcji oni raczej podchodzą do tego, żeby każde ładowanie było na tyle inteligentne, żeby tam dopychać ten prąd w taki sposób, żeby tą baterię jakby utrzymać w jak najlepszej kondycji zdrowia baterii, jaką da się maksymalnie, bo tam nawet jest, mówią, że tam AI w ogóle analizuje, kiedy w ogóle telefon zabierasz z ładowarki, więc on na początku doładowuje telefon do 80% i później ostatnie 20% doładowuje troszeczkę wolniej niż normalnie, ale w taki sposób, że zawsze jak będziesz telefon zabierał z ładowarki, on jednak będzie naładowany do 100%. Więc no, oni tam bardziej kombinują chyba w tą stronę, żeby utrzymać te baterie na tyle cienkie, jakie są. No bo to jest, wiesz...
I żywotne.
I właśnie żywotne. Wydaje mi się, że patrząc na to, co się dzieje i co robią i jakie zmiany wprowadzają w software'ze, to wydaje mi się, że raczej czekają na jakąś rewolucję, jeżeli chodzi o technologię tworzenia baterii i to będzie nowość, która wejdzie do iPhone'ów, jak tylko będzie gotowa faktycznie dla naszych takich zwykłych konsumentów, no bo ta rewolucja na pewno nadejdzie prędzej czy później. Podejrzewam, że to jest kwestia po prostu trochę innych minerałów niż te, które są w tej chwili używane. Więc no zobaczymy. Myślę, że raczej możemy się spodziewać tego typu rewolucji. To może być coś dużego, natomiast po prostu w tej chwili jeszcze to jest niegotowe. Więc utrzymują te litowo-niklowe jak najdłużej się da. I tyle. No tak mi się wydaje, więc nie eksperymentują z szybkim ładowaniem, bo po prostu podejrzewam, że to nie jest zbyt zdrowe dla baterii. Chociaż
dlatego ciekawostka jest taka, że z tego co pamiętam, na przykład te OnePlusy, jak robiły z tym ładowaniem takim szybkim, czy nie, te Xiaomi teraz, co były takie te właśnie poprzednie, to oni zrobili tak, że on de facto miał w środku dwie baterie. I ona każda independently ładowała się szybko. I wtedy ciekawe. Jest mniejsza była w sensie szansa na przegrzanie, bo jakby ładujesz dwa ogniwa, a nie jedno i tak dalej. Więc wiesz, że dwa ogniwa przyjmują mniejszą...
Bardzo ciekawy pomysł. Ale w iPhone'ach też były, też w tej chwili są dwie oddzielne cele, o ile dobrze pamiętam.
Nie.
Nie? To kurczę, w którymś... W Macach? Gdzieś tam mi się wydaje,
Iphone
że mi się przewinęło.
Iphone 12 Max Turbowym. Bo jest coś takiego, bo można to na internecie...
No na iFixit można zobaczyć.
Jedna bateria.
Okej. No nie wiem, dlaczego mi się to jakoś w głowie zagnieździło,
że... Maci mają ich wielość, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy iPady też. Ale iPad... Pro.
Segment Androidzie skończy się iPadem.
No oczywiście, że tak, oczywiście. Nie no, ale jakby wiadomo, no wiesz Andrzej, Android jakby cały czas producenci mają, wiesz, dużo więcej wolności.
Nie, ja w 100% rozumiem, że użytkownik, który jest zaawansowany i szuka zaawansowanych opcji, powinien z niego korzystać.
No Tak, pewnie, tak, że tak, wiesz, jak też lubisz dłubanie w systemie i jakieś dostosowywanie go do swoich potrzeb.
Wolność.
I taką pełną wolność, no to nie ma innej opcji. To absolutnie Android, no tak, i najlepiej czysty. Tak, tak, tak. Więc jak najbardziej, wiesz, to, że my korzystamy z Apple'owskich rozwiązań, oczywiście stawia nas w pewnym miejscu i wymusza na nas określone inwestycje pieniężne, ale z drugiej strony staramy się nie hejtować tej drugiej strony, bo jakby już, wiesz, no minęło tyle lat i wszyscy doskonale wiemy, że to są po prostu inne światy i tyle. I jakby żaden z nich nie jest wcale lepszy od drugiego. To jest absolutnie wolność domku w swoim domku. Każdy sobie niech korzysta z tego, co mu najbardziej się przydaje
to
i tyle.
Ja bym chciał tylko powiedzieć takie opcji, wracając jeszcze na sekundkę, tylko do baterii, żeby troszeczkę z informacji ten. Na iPadzie baterie są dwie, na iPhone'ach bateria jest jedna. Natomiast to, co mogłeś zobaczyć, to bateria iPhone'a 12 Max Pro ma kształt L-ki.
Aha, to może to mnie zmyliło.
I ona
trochę
faktycznie wygląda na, jakby było dwiema bateriami, ale fizycznie jest jednym urządzeniem.
Okej.
Okay. Tylko wygląda dziwnie, nie? Po prostu jakby tak.
To jeszcze mi się tylko mówiłeś o rewolucjach, to chciałem tylko też krótko nadmienić to, że z newslettera wyczytałem, że wkrótce, już nie wiem, czy to, kiedy to nadejdzie, ale że już wkrótce jest wielka rewolucja w świecie Facebooka i Instagrama i użytkownicy będą mogli zdecydować, czy będą widzieli lajkowania postów i możliwości dawania lajków, czy będą mieli Facebooka czystego od takiego oceniania postów i po prostu będą, no, bez takiej wskazówki. Wiadomo, że idzie to w kierunku tego, że niektórzy publikują posty tylko dla zbierania lajków, niektórzy specjalnie rzucają kontrowersyjne opinie, czy tam jakieś tam skrajne, żeby polaryzować to i zbierać ten kapitał, więc Facebook i Instagram planują dać wybór twoje ręce, czy wolisz sugerować się tym, zwracać na to uwagę, czy wolisz mieć, powiedzmy, bardziej czyste doświadczenie.
Ja wydaje mi się, że znam scenariusz, jak to się skończy. Prawdopodobnie mało kto będzie wyłączał tą opcję, ze względu na to, że jednak, wiesz, taki feedback społeczny jest dla ludzi ważny w tych miejscach szczególnie, ale najlepszym przykładem tego jest na przykład YouTube, gdzie przecież każdy twórca może wyłączyć możliwość oceniania filmu, czy wyłączyć komentarze i patrząc po tym, jakby jak wygląda platforma, to po prostu to się rzadko zdarza. To się zdarza przy takich bardzo kontrowersyjnych rzeczach faktycznie, czy jak Bocian wyrzucił małego Bocianka, to tam musieli wyłączyć komentarze, no bo ludzie hejtowali Bociana.
Nawet nie chcę murem za Bocianem.
Tak. W każdym razie, wiesz, to jakby nawet dla widza to, że pod danym filmem są wyłączone reklamy albo wyłączone te łapeczki w górę czy w dół, to już jest jakiś sygnał. Już to sprawia, że nawet zanim zaczniesz oglądać dany film, już masz do niego jakiś stosunek, nie? To jest też bardzo ciekawe, ale tak samo masz też już stosunek, jeżeli te lajki są widoczne i na przykład jest zdecydowanie przeważająca liczba negatywów, nie? Jakby to już z jakimś nastawieniem zaczynasz oglądać ten materiał. Natomiast wydaje mi się, że ukrywanie takich rzeczy jest takim w większości przypadków symbolem czy przejawem, nie chcę mówić strachu, ale takiego, wiesz, że mam coś do ukrycia, że nie chcę, żeby to było oceniane, a jednak zdecydowana większość internetowych twórców chce, żeby było to oceniane lub ma to w nosie, ale jednak jakby internet czy te wszystkie platformy tak już nas przyzwyczaiły do tego, że oceniana jest praktycznie każda treść, że to wyłączenie, nie wiem, no jakoś wydaje mi się, że będzie takim rzadko używaną funkcją po prostu, no.
Tylko pamiętaj o tym, że nie tylko twórcy internetowi korzystają z tych platform, ale szczególnie jeśli przychodzi o Facebooka, no to jest to jednak sieć społecznościowa użytkowników indywidualnych, tak? Więc to też może mieć sens, że jeśli powiedzmy przyjęłoby się jakiś taki trend, że okej, wyłączasz to i nie zbierasz takiego kapitału, to nie masz tej presji, tak, że ty publikujesz post, który nie jest popularny, a u ciebie w szkole ktoś publikuje, jest bardziej popularny, koledzy mu dają więcej lajków i tak dalej. Raczej bym sądził, że
kwestia jest tego, że z takiej opcji będą... Kwestia jest tego, że to, że wyłączyłeś lajki, jest jakiś powód, nie? W sensie, bo dostajesz ich mało albo coś, nie? Wiesz, o co chodzi? W sensie, to może mieć negatywne konotacje.
Tak, ale z drugiej strony może się to okazać zupełnie jakąś normą przyjętą. Ale wiesz, mnie bardziej chodzi o to, ciekawi mnie w tej informacji, jak tylko ją zobaczyłem, to tak stwierdziłem, okej, okay, że to jest core symbol Facebooka.
No tak.
Nie, że znika, tylko że może zniknąć w twoim, w twoim wyobrażeniu, więc to jest takie ciekawe, nie? Tak jakby co mogło, że subskrypcje by zniknęły z YouTube'a. Chociaż nie wiem, czy subskrypcje były od początku. No like, z tego co mi kojarzę, to z Facebookiem był związany od samego początku.
Tak, like akurat tak. Znaczy mówią, że wiesz, Facebook wymyślił lajka, nie? Jakby ten, ten plusik. Zresztą, Boże, te czasy, kiedy ludzie wrzucali specjalnie mechanizm lajkowania na swoje strony w ogóle, że był sam guzik tylko i to było bardzo ważne, wiesz, jakie dobre czasy. Znaczy dobre, no to był ciekawe. Web 2.0 był po prostu szalonym oceanem przedziwnych treści i przedziwnych rzeczy, które ludzie robili. Natomiast, znaczy, żeby było jasne, ja rozumiem, dlaczego to się dzieje i nawet wiem, co teoretycznie ma to naprawić, wiesz, bo zakładam, że chodzi o to, żeby właśnie może postarać się jakoś zniwelować negatywny wpływ social mediów na nasze życie i właśnie jakby ten mechanizm feedbacku pozytywnego lub negatywnego niestety wpływa zwykle negatywnie, więc jakoś sobie starają się sobie z tym poradzić. Czy to się uda? Nie wiem tego i wydaje mi się, że to znowu, że będzie raczej mówione, że będzie taka fama. Inaczej, ty mówisz o tym, że może to by się stało nową normalnością. Mi się wydaje, że się nie stanie, że to będzie raczej znowu, wiesz, taka dziwna rzecz, że o kurde, dlaczego wyłączył, nie? Bo to rzeczywiście musiałoby masowo się stać. Gdyby domyślnie wyłączyli wszędzie,
no tak. Tak,
nie? To wtedy jest szansa, i że musiałbyś włączyć jakby, no to jest wtedy szansa na jakąkolwiek zmianę. W takim przypadku wydaje mi się, że raczej jest to niemożliwe.
Tak. To dzisiaj mogę się jeszcze a propos Face'a pochwalić, bo sprawdzałem rzeczy, jeśli system reklamowy co o mnie sądzi. Dawno tego nie robiłem, więc pochwalę wam, bo to jest ciekawe, że kilka rzeczy trafili faktycznie, ale według Facebooka jestem zainteresowany takimi rzeczami jak pojutrze, to nie jest chyba film, bo jeśli jest film, to jestem zainteresowany mostami, klubem sportowym Benfica Lizbona, niestety nie przypadam za Ligą Portugalską, Bentleyem, Deco, cokolwiek to jest.
Bentleyem to spoko, nie? Bo to znaczy, że
majątki.
Tak,
ale to jest jedyny samochód, jedyna marka, która tutaj jest wskazana.
Przepraszam, nie będziesz się uczniem, za maluchami rozglądał. No.
Kickstarter, Time Magazine, niestety nie czytam. Jedyna rzecz, która jest dobra, no są trzy dobre, że jest Warszawa, PlayStation i media strumieniowe.
Media strumieniowe. To ładne. Okay. To ładne. Ale to ładnie zgaduję. Ale skąd te inne, to też jest ciekawe. Ale to wiesz, to mogą być ileś tam twoich znajomych, może być w tym kręgu, więc zakładają, że ty do tego należysz. No wiesz, jakieś kombinacje.
Gdzie się sprawdzało? Kurczę, właśnie sprawdzam, gdzie...
To zadaj pytanie i później sprawdzę.
Właśnie, bo to jak robisz dwie rzeczy naraz, to jest brain freeze i nic się nie dzieje wtedy.
Chciałem się dowiedzieć, bo Andrzej to jest dane odnośnie Facebooka wyciągnął. Ja Facebooka już nie, więc chciałem zobaczyć, bo wiem, że Google coś takiego samego trzymał. I moje pytanie było tak, ej, a wy wiecie, gdzie to oni trzymają?
W Google nie, w Face'ie bym Google... ci podał na mikro.
No, to ja sobie spróbuję znaleźć.
Dobrze. W jakichś tam ogólnych ustawieniach prywatności pewnie.
A teraz coś zupełnie innego.
Ten odcinek realizowany jest we współpracy z Nozbe Teams, pełną usługą do zarządzania zadaniami, współpracowania i ogarniania pracy. Skorzystaj z darmowej wersji do 5 projektów lub członków zespołu, pełen dostęp przez aplikacje mobilne i przeglądarkę internetową. Współpracuj lepiej, wydajniej i spokojniej. Pozbądź się zbędnych spotkań, wyskakujących powiadomień czata i nagłych przeszkadzajek. Skorzystaj z wiedzy firmy, która od 14 lat pracuje zdalnie i odmień swoje pracowe życie. Nozbe Teams. Dziękujemy za wsparcie podcastu. Link do oferty macie w opisie naszego odcinka.
Jest Łos Podcast.
Floor is yours.
Czyli mam tak, dobrze. Kochani, jeden z nielicznych segmentów recenzencko-pierwszowrażeniowych, ponieważ akurat kupowanie sprzętu ostatnio się nie działo, poza tam chyba ostatnio HomePody mini się pojawiły w moim
bardzo
życiu, jeżeli chodzi
rzeczy
o sprzęt.
Kupiłeś, Wojtek, bardzo mało rzeczy, wiesz, no już się zaczęliśmy trochę martwić, chłopaki, widziałem, że na wąsaczach chcieliście
bilet
anulować kartę.
Wycierał
no.
ten bilet do Jesłosa mi się wycierał powoli, już łamał się i wiesz, tak wyblakł trochę, więc trzeba było to odświeżyć. Więc
to teraz byś przedłużył, oj, przedłużył karnet.
Odświeżyłem za oj, dużo pieniążków. No nie, no, ale żeby było jasne, kupiłem iMac'a z M1, 24 cale. Kupiłem go w wersji najmocniejszej, jaka dała się ją kupić.
W srebrnym kolorze.
W kolorze srebrnym, ze względu na design miejsca, w którym
rozumiem.
On będzie stał
no,
i stoi w tej chwili.
Rozumiem, jest mi tak przykro, że nie mogłeś pójść w kolor.
No rozumiem, po prostu w tym miejscu są już pewne kolory i gdyby pojawił się jeszcze trzeci, to naprawdę byłaby kakofonia, więc trzeba było coś takiego wyblakłego, bezkolorowego. Gdyby był czarny, to oczywiście, żebym wziął czarny, ale nie było, więc wziąłem srebrny. I pierwsze wrażenia są takie. Po pierwsze, kwestia odpakowania go z pudełka. Jak zwykle w Apple, po prostu poezja. Naprawdę bardzo przyjemnie się otwierało to pudełeczko. Jest jedna taśma, którą się ciągnie, żeby je otworzyć.
Jerzych ją widział, to taśmę.
Widział taśmę. To później pudełko się tak podnosi. Widać jakby cały duży ekran. I bardzo fajnie jest tak, że są boki tego pudełka, się rozchyla i ono się jakby tak... One się rozchylają i dół automatycznie też się rozchyla, bo oni tak sprytnie oczywiście, wiesz, łamią ten karton tak, że po prostu no, on robi wszystko za ciebie. I to jest bardzo przyjemne. Komputer jest pozaklejany ze wszystkich stron. Ma też oczywiście ochronkę na ekran. Wszystko, co...
Czy wy widzicie, że właśnie robimy unboxing wersji
tak,
audio?
No, robię co mogę, no to są pierwsze wrażenia, więc staram się przejść przez cały
wideo
proces.
I chcę Wojtkowi tylko na razie powiedzieć, że dobrze to opowiada, jak na ten moment.
No, okay. Bo to też, jeżeli ktoś widział jakiekolwiek wideo, to będzie wiedział dokładnie, o czym mówię, no bo faktycznie to, co...
Tak, ułożony odwrotnie, nie, dobrze, to ten koleś odłożył go odwrotnie i teraz, i teraz boczki właśnie wyciąga, no...
Orzech, ty będziesz opowiadał teraz
tak,
to, co
wideo,
widzisz,
wideo,
tak?
No, wideo, boczki wyciągnął, ale wyciągnął, jak to zrobił. Wojtek, to jest Sean w ogóle, tak serio.
Dobra, Wojtek,
ja zazdroszczę ci tego experience'u akurat, bo ja widzę, co tu koleś robi. Zazdroszczę jego
nie, no
bardzo.
To jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. I po wyjęciu komputera z pudełka okazuje się, że on jest zajebiście cienki. W sensie naprawdę te 11 mm, wiesz, no możesz sobie to zmierzyć dowolną miarką, gdzieś tam sobie, wiesz, próbować przymierzyć do różnych przedmiotów, ale jak to zobaczysz na żywo, to naprawdę robi ogromne wrażenie. To jest niesamowite, że ten komputer jest tak chudziutki. I to mi się bardzo podoba. Ja właśnie lubię tego typu design. Lubię rzeczy, które są jakby niewidoczne. Wiesz, tak, na przykład gdybym miał kupować kiedyś samochód, to chciałbym kupić taki, który wygląda zupełnie zwyczajnie, a wiesz, ma mega super silnik.
O, to ja powiem tylko
bardzo dobrze jeździ,
taką ciekawostkę dla osób, które mają Apple Watcha w tym momencie, bo to jest, myślę, że będzie... Jeśli macie Apple Watcha, to zobaczcie, jak grubego macie Apple Watcha. Macie Apple Watcha, który ma około od 10,5 do 11,4 mm, więc Wojtka komputer
naprawdę?
Jest mniej więcej tak gruby, jak wasz zegarek.
Tak. Jest to prawda. Wow. Razem z tym wybrzuszeniem oczywiście, które dotyka ręki i śledzi nam ten, ale dokładnie tak. To jest taka grubość. I to naprawdę, no, wow. Na żywo robi ogromne wrażenie, szczególnie, że on u mnie stoi jakby bokiem do wejścia do pomieszczenia, więc jak się wchodzi do pomieszczenia, to jego prawie, że nie widzisz. Wiesz, to jest niesamowite, że on jak stoi bokiem, no to jakby kurczę niczego nie było. No ale wiadomo, on tam jest i jest wszystko git. I teraz... Myślałem, że będę piał tutaj z zachwytu, jak go uruchomię i w ogóle, że teraz tu w podcaście będę, wiecie, tak jak wy mówiliście o swoich laptopach nowych z M1, że po prostu niesamowity skok performance'u i w ogóle zesraliście się wszyscy.
No bo
wszyscy,
ja w dalszym ciągu jestem zesrany, nawet dzisiaj o tym wszedłem, słuchałem sobie jakiegoś podcastu i myślałem sobie, jak zesrany jestem, bo ten MacBook jest tak niesamowity, no.
Mm-hmm. No u mnie szczególnie w porównaniu do sześcioletniego.
No, więc wiecie, i to jest chyba kluczowe w tym, co będę mówił. Wy przeskakiwaliście z dość leciwych sprzętów.
No z drugiej strony ja miałem 16-calowego MacBooka, z którego korzystałem
oczywiście.
Teraz i on wcale, jakby to on też dużo go przeskoczył, nie? W sensie bardzo dużo.
Jak najbardziej i ja to rozumiem. Tylko, że ja przeskakiwałem z Maca Pro i teraz ten Mac Pro... Jak się okazuje, to dzisiaj się okazało, wcale nie był taki wolny, jak mi się wydawało. W takim sensie, że ten gain performance'u można zauważyć w niektórych miejscach. Faktycznie. Gain performance'u już był, nie? Tytułem
tak,
odcinka,
więc
no, nie będę się tutaj powtarzał, postaram się. W każdym razie w niektórych miejscach faktycznie to widać bardzo, bardzo wyraźnie. Na przykład przeglądarka, otwieranie stron. I to nawet takich bardzo wymagających.
Pamiętasz, jak nagrywaliśmy odcinek, gdzie byłem pierwszy raz na MacBooku i powiedziałem ci, Wojtek, te strony ładują się szybciej niż kiedykolwiek widziałem, żeby strona się ładowała, że to jest niesamowite, no.
To jest niesamowite i to też dla mnie było zaskoczeniem to, że na przykład ja byłem przekonany, że ja mam po prostu takie łącze. Wiecie, o co chodzi, że jakby, że no okej, no trzeba się pogodzić z tym, że one się ładują tak, a nie inaczej. No ale okazuje się, że nie, że moje łącze jest naprawdę szybkie, tylko po prostu komputer nie dawał rady i to głównie chodzi o, wiesz, o tym, jak strony są zbudowane, nie? Że jeżeli tam jest naciskane JavaScriptów i znowu przypomnę, najgorsza strona na świecie,
Facebook.
Jaka jest, to jest oczywiście Facebook, szczególnie miejsce w Facebooku jest w takim w panelu biznesowym, jest miejsce, gdzie możesz przejrzeć sobie komentarze, nie? To jest strona, która regularnie wyświetlała mi powiadomienie na górze, że ta strona bardzo obciąża komputer, więc najlepiej ją zamknij i nigdy do niej nie wracaj. I bardzo bym chciał tak zrobić, ale nie mogę, bo to jest akurat strona, z której ja... To jest właściwie jedyna strona z Facebooka, która, z której korzystam, więc muszę. Ale faktycznie, rzeczywiście na M1-ce to wszystko śmiga tak jak powinno. Więc tutaj ewidentnie jest mega, mega duży wzrost. Natomiast odpaliłem sobie testowo render jednego z odcinków podcastu Darka Rosiaka, bo jak wiecie, pomagam tam przy zarządzaniu treściami i ja renderuję właśnie te odcinki tak, żeby pojawiły się też na YouTubie. No i estymowany czas, jaki mi pokazał, był bardzo zbliżony do tego, co było na Macu Pro. Co oczywiście, wiem, że Orzech już podnosi rączkę, wiem, premierka jeszcze nie jest dostosowana do M1. Jeszcze nie
jest
zoptymalizowana.
Druga rzecz jest taka, że bardzo dużo osób zgłasza, że o ile rendering gain jest niewielki, na przykład w przypadku aplikacji tam Overcast, właśnie dzisiaj słuchałem, Marko opowiadał, że na przykład u niego w przypadku M1 przejścia z Maca Pro, z iMaca Pro, takiego najbardziej wypasionego do MacBooka Air, to MacBook Air, w sensie jego iMac renderował w 50 parę sekund, jego MacBook Air w 39 i jeśli robił dużo renderów pod rząd, w sensie dużo kompilacji programu pod rząd, no to MacBook Air zaczął trotlować, bo był ciepły, znaczy, bo to wtedy podskoczyło do 43 sekund, więc nadal w najgorszym wypadku miał 12% gain prędkości. Ale mówił, że największą plusem było nie to, jak szybko się renderuje nawet, tylko jak snappy jest podczas na przykład montowania rzeczy, nie? Że w Logiku na przykład on pracuje i że to super było snappy.
No więc, wiesz, ja takiej pracy jeszcze nie robiłem, bo po prostu no, nie miałem jeszcze okazji. To jest naprawdę na świeżo, bo ja jestem z tym komputerem od 3 dni, z czego ostatnie 2 tak kilkugodzinne spędziłem na tym, żeby go w ogóle dostosować do swoich potrzeb, bo stawiałem go od zera. Jakby nie przywracałem żadnego, wiesz, backupu z Time Machine czy coś, po prostu postanowiłem sobie, że okej, to jest dobry moment na to, żeby wyczyścić stare rzeczy i zainstalować na nim tylko to, co jest na nim potrzebne, więc rzeczywiście po prostu stawiałem go od zera, instalowałem nowe jakby apki, które wiem, że będę potrzebował i tak dalej, ale na przykład OBS-a już nie instalowałem, no bo wiem, że na nim nie będę w ogóle streamował w żaden sposób, więc po prostu nie był potrzebny, także dużo, dużo rzeczy i śmieci zostało niezainstalowanych. Natomiast, no mówię, w premierce, bo to też puściłem dla testu, żeby zobaczyć, wiesz, czy ten czas się w ogóle zmieni, no to faktycznie był bardzo porównywalny. Wiem, że Adobe Audition jest już pod M1 zrobione, więc tutaj jestem dobrej myśli i właściwie sprawdzę to zaraz po tym, jak skończymy nagrywać, bo zaraz idę tam usiąść i to wszystko zmontować, tak żebyście wy, nasi słuchacze, mogli od razu posłuchać tego, co mieliśmy do powiedzenia. No i tutaj liczę na to, że faktycznie nałożenie efektów, bo o tym też słyszałem, że nakładanie efektów w czasie rzeczywistym jest troszeczkę szybsze, i rendering też audio już jest dużo szybszy niż na procesorach intelowskich. No bo właśnie, to już nie leci przez rozetę, tylko normalnie jest bezpośrednio na Apple Silicon, więc mam nadzieję, że premierka też się tego doczeka i wtedy będę w stanie jakby no, ocenić trochę lepiej, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szybkość działania. I na samym początku w ogóle, jak tylko włączyłem kompa, natomiast to też taka uwaga uwaga dla mnie samego, że on jeszcze trochę tam musiał przemielić rzeczy zaraz po uruchomieniu. To jest taki klasyk, zaraz po update'cie systemu też zawsze jest ten moment, że no jeszcze on sobie tam układa niektóre rzeczy i tak dalej, więc rzeczywiście czuć było, że to nie jest jeszcze taki szybki komputer, jak mi się wymarzyło, ale następnego dnia, bo ja go zostawiłem uśpionego, niech on tam sobie dokończy, następnego dnia faktycznie już troszeczkę przyspieszył, więc to taka uwaga dla tych, którzy kupują nowy komputer i im się wydaje, że kurde, coś ta myszka tak płynnie nie chodzi, jak powinna, a to może być jeszcze kwestia właśnie jakichś tam dodatkowych ustawień, które on sobie układa. Także trzeba mieć to na uwadze. No i mam takie poczucie, że Andrzej, pamiętam, że jak mu powiedziałem, że takie mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o komputer, to mnie zapytał, no dobrze, ale czy żałujesz, czy gdybyś mógł wiedząc już to, co wiesz dzisiaj, czy byś podjął taką samą decyzję? To ja odpowiadam tak, ja też bym kupił ten komputer, bo jakby zdaję sobie absolutnie w 100% sprawę z tego, że to nie jest komputer do pracy profesjonalnej. Nie jest. Komputer do pracy profesjonalnej wyjdzie prawdopodobnie jesienią tego roku albo, nie wiem, może nawet w przyszłym, kiedy będzie tam nowa wersja Apple Silicon, M1X czy M2, jakkolwiek go będą nazywać. I wtedy prawdopodobnie ogłoszą, że będzie, nie wiem, iMac Pro albo jakieś inne coś, co będzie się nadawać do profesjonalnej pracy, chociaż duża część ludzi już pracuje na komputerach z M1 i jest zadowolonych, więc to też nie
pozdrawiam,
jest tak, że...
ja robię wszystko praktycznie na tym komputerze, bo jest...
No właśnie, więc jak najbardziej. Oczywiście myślę o wiesz, głównie ludziach, którzy montują wideo, czy robią takie bardzo mocno obciążające procesor rzeczy, chociaż wiesz, wystarczy potężny projekt w Figbie odpalić i też się tam dławią, szczególnie Intele, także to nie jest tak, że UX designer nie jest w stanie zapchać kompa. Oczywiście, że potrafi. Natomiast rzeczywiście jakby ja bym go kupił tak czy inaczej, bo oprócz tego, że mam świeższy komputer, wiadomo, i ten procesor będzie lepszy na 100%, jak wszystkie apki, z których korzystam, będą już do niego dostosowane, a wiem, że będą, no bo to niemożliwe jest to, żeby Adobe akurat premierkę stwierdziło, że nie będą akurat jej dostosowywać. No oczywiście prace trwają, to jest tylko kwestia czasu, kiedy to się zmieni. Tylko że to jest też komputer taki bardzo all in one. I tu są rzeczy, których nie miałem w Macu Pro. Po pierwsze, przecudowny ekran. Ekran z pełną retiną. On akurat ma 4,5K, a nie 5K, jak iMac'i zeszły, ale mimo to no po prostu patrzy się na niego bardzo, bardzo przyjemnie. I miałem taki moment, że patrzyłem na jeden ekran i na drugi, no bo tam przenosiłem niektóre rzeczy, jakieś tam ustawienia i tak dalej. No to jak patrzyłem już na monitor podpięty do Maca Pro, to naprawdę krwawiły oczy. Więc no ten absolutnie jest no przepiękny, świetnie się na niego patrzy. Bardzo przyjemne jest to, że działają mi wreszcie ustawienie jasności na klawiaturze. Mhm. Tego nie miałem w Macu Pro ze względu na to, że jak masz zewnętrzny monitor, to trzeba to ustawiać na monitorze, bo akurat ten, który miałem, nie obsługiwał tego w zupełności, więc no, w ogóle nie dotykałem tych ustawień monitora, bo przecież nie będę się tam bawił, wiesz, w pstrykanie w tym menu, bo to jest jakaś masakra. Także to, że mogę sobie przyciemnić, szczególnie w nocy, to jest bardzo przyjemne, że tam zjeżdżam prawie na maksa w dół i czuję, że mnie nie bolą oczy przy pracy, co jest też super. I jakby to jest rzecz, która na przyszłość mi będzie dobrze działać i bardzo się cieszę, że to mam. No i wiesz, ustawienia głośności z klawiatury, no to akurat było. To, że on ma spoko kamerkę, no to do ewentualnych rozmów też się bardzo przyda. Chociaż to jakby, czy to jest Full HD, czy 720p, to umówmy się, to nie jest jakiś
no,
taki...
Ale to, no tak, jak mówisz.
Ale tak, no dzisiaj cię widziałem przez tę kamerkę i było... w porządku, ale no teraz po tej dedykowanej no lepiej cię widać, tak? To nie jest, nawet jak jesteś w dużo gorszych warunkach świetlnych, więc to, to myślę, że to jest rozwiązanie takie, że jak masz telekonferencję, to spoko, ale jak chciałbyś nagrywać z niej obraz,
to... A nie, to też,
to nie,
oczywiście, nie, nie. że tak.
Znaczy
to
podobno
nie sądzę, żebym
radzi
cokolwiek
w dobrych
innego
warunkach jak świetnych, w sensie, że w trakcie dnia, że podobno to jest okej. Okay. Plus musisz sprawdzić jak mikrofony, w sensie ja wiem, że ty raczej nie będziesz robił czegoś takiego, że używasz, w sensie no jak używasz komputera i masz kola, to używasz słuchawek raczej jak większość osób.
No oczywiście.
Ale polecałbym, szczególnie jeśli to będzie spotkanie z kimś takim, że to nie jest nic ważnego, na przykład nie z Andrzejem będzie gadać, to... dobra, to specjalnie zrobiłem, tak podprowadziłem.
To ładne, ładne.
Dziękuję bardzo. To chodzi o to, że spróbuj, bo podobno jakość mikrofonu jest bardzo dobra.
No tak.
Bo w naszych MacBookach też jest kiedyś, przecież.
Przypominam ci, że ja ze dwa podcasty w życiu nagrywałem na MacBooka, jak nie miałem mikrofonu.
Tak.
No to
i
prawda.
Nie było problemu to z tym prawda. Jakiegoś żadnego, no nie?
No i tam jest też jakby zestaw mikrofonów, które w ogóle to jest ciekawe. Ja nie czytałem tego nigdzie indziej, więc muszę to troszeczkę przepuścić przez takie, nie wiem czy do końca tak jest, oczywiście. Ale przeczytałem na blogu Scoblizera, o tym będę opowiadał jeszcze w After Darku, jeżeli pozwolicie, bo uważam, że to jest mega duży temat. Natomiast jedna część tego wpisu dotyczy właśnie mikrofonów w nowych iMacach. Tam tych mikrofonów jest dużo, ale co jest ciekawe, on łączy jednocześnie obraz z kamery razem z mikrofonami po to, żeby sprawdzać, w którym miejscu są nasze usta. I jeżeli one są trochę bardziej z lewej, to on wtedy troszeczkę bardziej, więcej czułości weźmie z lewej strony, no bo tam też są mikrofony. Bardzo ciekawe, tam jakieś AI też coś tam dłubie przy tym, więc faktycznie to nie jest tylko po prostu kilka mikrofonów, żeby łapać nasz dźwięk, tylko faktycznie jakby one odpowiednio się dostosowują do obecnej sytuacji, więc jak się przekręcimy z lewa na prawo gdzieś, to one też dynamicznie będą w stanie na to zareagować. Nie wiem, czy tak na pewno jest, no bo mówię, u Scobla przeczytałem, nie mam prawa mu nie ufać, ale nigdzie indziej jeszcze nie widziałem takiej informacji, więc też nie chcę tutaj rzucać, wiecie, fake newsów. Ale może tak faktycznie jest. Nie zdziwiłbym się w sumie. Natomiast wracając do kompa, no wspaniałe, znaczy no bardzo mi się dobrze z niego korzysta. Bardzo doceniam to, że to jest all-in-one urządzenie. Doceniam też samego siebie, że odpowiednio dużo, i to chyba trochę wymusił na mnie Mac Pro, ponieważ ja miałem go w wersji z 256 giga dysku, więc nie mogłem za dużo na tym dysku wewnętrznym trzymać, więc 95% rzeczy, które były dla mnie ważne, trzymałem na dyskach zewnętrznych. I ja te dyski zewnętrzne po prostu odpiąłem od starego kompa, przypiąłem do nowego kompa i właściwie it was good to go. Nie? Jedyne co, to trzeba było poinstalować sobie apki i reszta była na miejscu, więc to jest, polecam w ogóle takie podejście, że jeżeli macie projekty, nad którymi pracujecie, to trzymajcie je możliwie w wielu miejscach, to wiadomo, na zasadzie backupu, ale oprócz tego dobrze mieć właśnie, pracować na zewnętrznych dyskach, które są odpowiednio szybkie i wtedy po prostu możecie podmienić komputer na dowolny inny i pracować dalej i to jest naprawdę duża wolność. Podobnie jest, jak masz własny router, nie, tak, w domu, tak, i dostawcę internetowego.
Ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja chciałem zrobić sobie właśnie taki setup troszeczkę, bo ja jakby nagrywam podcast tutaj w tym miejscu, w tym biurze raz czy dwa razy w tygodniu. I teraz stworzyłem taki pomysł, że skoro raz na dwa razy w tygodniu tu jestem, to jest raz na dwa razy w tygodniu, kiedy mógłbym robić kopię zapasową Time Machine, więc właśnie chcę kupić stojący, stacjonarny, zewnętrzny dysk, znaczy nawet taki zwykły, wpięty na stałe do docka USB, do którego podpinam komputer za każdym razem, jak tutaj ten, i po prostu niech on, jak jest podpięty komputer, niech robi tam backup, nie? To tak a propos dysków ten. I to też jest takie fajne na zasadzie, no mam coś takiego, że wiesz, siadam i jakby podłączam tylko jeden akurat albo dwa kable i jakby wszystko dzieje się samo, nie? I to jest super.
No i to też jest dla mnie nowy świat troszeczkę. Trochę się tego na nowo uczę. Musiałem kupić przejściówkę z Thunderbolta dwójki na trójkę właśnie USB-C, co było straszne, że musiałem to zrobić, ale no niestety. W każdym razie rzeczywiście USB-C trochę na grubiej u mnie w domu zagościło, czego nie było wcześniej, bo jakby no nie miałem właściwie żadnego sprzętu z USB-C.
Potwierdzam, niestety, to jest, jak już raz to zrobisz, to potem jest ciężko. I teraz najgorsze jest tylko to, że to wcale nie znaczy, że nie masz kabli micro USB. Nie, w sensie po prostu masz dodatkowo kable USB-C.
Niestety, to prawda, no. Niestety.
Niestety, tak.
Więc to tak jak z tymi standardami. I ja też niestety teraz ten powerbank, co kupiłem, to on się ładuje USB-C, ten zwykły ładuje się micro USB, wszystkie inne rzeczy ładują się raczej, no oprócz iPhone'a, no iPhone'a i iPada USB-C. No już to straszne jest życie.
No niestety, te kabelki, dongle life po prostu na maksa. Teraz kupiłem tych przejściówek takich z USB-A na USB-C, no to zobaczymy. Będzie walczyć.
Teraz to jest rzecz, z której ja się cały czas nie mogę pogodzić, że jeszcze rozumiem MacBook Air, że on jest taki przenośny, lekki. Ale że dongle life jest na iMacu, to cały czas mi jakoś kością mnie zgodzi.
Ja bym to raczej widzę jako trochę taki nawet nie dongle life, no bo wiesz, bo umówmy się, w iMacu raczej nie będzie tak, że będziesz regularnie podpinał i odpinać urządzenia jakieś, nie? Raczej będziesz to miał tak, że ten dongle life to będzie przejściówka po prostu, którą podłączysz raz i do niej... Szczególnie fajne jest też to, że w przypadku przejściówek USB-C możesz jedną przejściówką załatwić na przykład 10 wyjść USB-A, no nie? Czy tam ileś? 5. Ja mam w tym momencie tutaj akurat w tym doku, w którym mam podłączone dwa wyjścia USB-A, te duże, ale jedno USB-C i HDMI, więc jakby wiesz, no to jest taki doczek, który do wszystkiego i do niczego jednocześnie.
Wiesz, ale to ten komputer jest między innymi w swoim zamyśle jest, powiedzmy, ozdobą, dekoracyjnym narzędziem, jeśli chodzi już o użyteczność. No i zwisający z niego fiutek taki z 5 wyjściami, 10 wyjściami.
To jest zabawne w kontekście tego, że Wojtek, masz przepiękny kabel, który magnetycznie się uruchamia tam, żeby się wcykuje, żeby było zasilanie. I jednocześnie
zostaje siatkę dongli. 4 kabli USB-C, z czego 2 to dongle, a 2 to jakieś tam różne inne rzeczy.
Jak w każdym polskim domu, no.
Niestety. No. Natomiast no mówię, to są zupełnie pierwsze wrażenia, więc to nie jest recenzja sprzętu, bez przesady. Jestem oczywiście zadowolony z zakupu i myślę, że będzie mi służył bardzo, bardzo długo i bardzo mi się przyjemnie patrzy na ten ekran, co jest mega dużą zmianą w moim życiu i myślę, że za to, dlatego właśnie warto było kupić ten
komputer.
Który jest
teraz ekran dobrym, a który złym? W sensie, na którym pracujesz większość czasu jest złym ekranem, a którym przychodzisz, żeby się rozerwać i zrobić coś fajnego, jest dobrym ekranem? Czy oba ekrany są złe ekrany?
Nie, ja już mam wszystkie retinowe właściwie.
Nie o to chodzi, Wojtek. Chodzi o to, że jest taki meme. Ja ci powiem taki meme. No. Właśnie roboczy. Na zasadzie I'm tired of looking at the bad screen for 8 hours. Now I'm gonna look at the good screen.
No to nie good screen, tylko jest big screen i small screen.
A, w ten sposób.
No tak, bo no. Good screenem jest pewnie telefon.
No wszystkie są good screenami, no.
Wojtek nigdzie nie ma... Wojtek jest taki dobry człowiek, że on ma tak tylko good screen.
Ale właśnie ja też od kiedy mam M1, to ja praktycznie wszystko, nie wiem, MBA na nim oglądam, pracuję na nim.
No ja więc akurat pracuję na tym komputerze z Windowsem głównie, ale mam tak, że jak mogę. Dzisiaj na przykład cały dzień, bo miałem szkolenia, więc nie musiałem być w ogóle na dużym komputerze, więc cały dzień spędziłem na MacBooku, nie? Po prostu było mi wygodne. I też miałem ten plus, że to sobie pójdę na przykład usiądę w kuchni przez pół godziny. No, także tak.
No dobrze, panowie, to co? Zapraszamy serdecznie do After Darka. Jest, jak przypominamy, najlepszy moment na to.
Tak,
jak najbardziej. I ja mam zamiar opowiedzieć o tym, co szykuje się za tydzień na WWDC i to nie są małe rzeczy.
Dobrze, dobrze. Ja widzę, że mamy jeszcze dużo różnych takich rzeczy napisanych odnośnie tego, o czym będzie mówić, także chodźcie, bawcie się z nami dobrze. Dziękujemy oczywiście za to, że z nami byliście. Dziękujemy sponsorowi tego odcinka. Co? Roll the credits, jak to się mówi. Niech się teraz ten, wiesz...
Kredyty się rolują.
Nie, pierdzie jest, kim ja robię podcast.
O, kredyty się rolują, to szukałem nazwy odcinka.
No to nie ma za co. Pozdrawiam serdecznie.
Ciao.
Bye.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.
Ten odcinek sponsorowany był przez Nozbe Teams. Więcej czasu na prawdziwą pracę w skupieniu dla Ciebie i Twojego zespołu. Pracuj także z klientami i kontraktorami. Współpraca Jesłos i Nozbe została skoordynowana z wykorzystaniem Nozbe Teams. Sprawdź ofertę w opisie naszego odcinka. Dziękujemy.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzek, Wojtek Wiman i Andrzej Kotarski. Możesz nas wspierać na Patreonie, aby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie pół odcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli tylko możesz i masz na to ochotę. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak dzień dziecka. Cieszy tylko raz w roku. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.